Na czym polega pani profesja, czyli bycie mentorem odwagi i relacji?
Polega na tym, że ja w swoich social mediach dodaję treści, które mają zachęcać ludzi do budowania zdrowych relacji, relacji głównie romantycznych, ale też do odważnego życia, czyli do takiego lepszego. Jeżeli człowiek ma problem ze zmianą na przykład pracy albo w związku, w którym mu nie odpowiada, to wydaje mi się, że te moje treści, które właśnie dedykuję takim osobom, trafiają w punkt i mają za zadanie zachęcić i odważyć się do takiego działania pomimo lęku, ale w kierunku takiego szczęśliwego życia. Wydaje mi się, że to, co robię właśnie głównie poprzez social media, dodawanie tych treści albo właśnie warsztatów, które obecnie właśnie przeprowadzam, to wszystko robię w celu, aby zachęcić głównie kobiety, aczkolwiek moimi odbiorcami też są mężczyźni, ale w 80% są to jednak kobiety, do zmiany życia na lepsze.
Czy każdy może zostać takim mentorem i czy to jest trudne, by się nim stać?
Czy trudne? Dla mnie na pewno było, ponieważ ja sama musiałam bardzo dużo włożyć pracy w zmianę swoich przekonań, głównie związanych z odbiorem samej siebie. I w momencie, kiedy ja przepracowałam taką lwią część swojego zachowania, zrozumiałam, że tak jakby te narzędzia nabyłam, nauczyłam się ich i postanowiłam przekazywać je dalej, żeby się niosło. A czy każdy może zostać? Nie wiem. Nie wiem, czy każdy miałby taką potrzebę i czy miałby taką chęć, aczkolwiek ktoś czuł w środku siebie, że to jest jego droga, że to jest jego misja, że to jest coś więcej niż tylko dodawanie treści, ponieważ ja uważam, że to, co dodaję, to chciałabym, żeby w głównej mierze to uderzało w serca ludzi, żeby to czuli i żeby po prostu próbowali zawalczyć o to swoje szczęśliwe życie. Wracając do pytania, czy każdy? Myślę, że jeżeli ktoś czuje taką wewnętrzną potrzebę, to uważam, że zwłaszcza dzisiaj, gdzie są bardzo dostępne w internecie treści, narzędzia, to myślę, że jeżeli ktoś by się bardzo postarał i miał taką wewnętrzną potrzebę, to uważam, że tak.
Czyli takim pierwszym, najważniejszym krokiem jest praca i bycie w zgodzie z samym sobą?
Myślę, że głównie właśnie praca i to praca nad sobą i wydaje mi się, że to, co ja akurat robię poprzez dodawanie tych treści na social media czy poprzez warsztaty, to jest taką wypadkową tego, co ja sama przepracowałam sama ze sobą. Ja to dodaję w takim celu, żeby innym po prostu było lepiej. Jeżeli ktoś to weźmie, przyjmie do siebie, weźmie te rady, które ja dodaję, to myślę, że może zmienić swoje życie na lepsze.
Co najczęściej blokuje ludzi w mówieniu o swoich potrzebach?
Myślę, że blokuje taki brak dostępu, brak takiego zaglądania w siebie, w głąb i w swoje potrzeby, w swoje emocje i w swoje uczucia. Jest taka analiza transakcyjna, która mówi o tym, że każdy z nas ma w sobie trzy stany ego. Dorosły, rodzic i dziecko. I każdy z nas ma w sobie takie dziecko. Ze względu czasami bardzo traumatycznych przeżyć dzieciństwa, ono jest wyciszane. I to dziecko, które każdy z nas ma, niestety nie jest dopuszczane do głosu i przez to nie uświadamiamy sobie swoich uczuć i emocji i nie zdajemy sobie sprawy z tych potrzeb i przez to, że nie mamy takiego wglądu w siebie, to nie potrafimy tych potrzeb też jasno komunikować innym ludziom.
A jak się uaktywnia to wewnętrzne dziecko? Czy ono samo się w pewnym momencie pokazuje?
Myślę, że jeżeli człowiek nie dopuści tego głosu, tego wewnętrznego dziecka, to samo z siebie nie wyjdzie, a to wewnętrzne dziecko pokazuje się u nas w takich prozaicznych rzeczach, typu cieszenie się z nadchodzących świąt, bawienie się ze swoim dzieckiem, czy z dzieckiem jakiegoś innego dorosłego człowieka i wtedy wychodzi z nas to takie wewnętrzne dziecko, które się cieszy, które pokazuje wysokie emocje.
A czy są jakieś konkretne patenty na to, żeby mówić tak, żeby inni nas słuchali i rozumieli?
Tak, są patenty, nazwałabym na to technikami, które przekazuję, które uczę na swoich warsztatach. Jest taka technika, na przykład Foucault, nazwa bierze się od inicjałów pierwszych nazw, wyrazów, czyli tak, pierwszym krokiem jest fakt, czyli jeżeli chcemy przekazać drugiemu człowiekowi powiedzieć, co nam nie odpowiada, to nie zaczynajmy od wyrzucania temu człowiekowi zdań typu, ty nigdy tego nie robisz, albo ty zawsze popełniasz błędy, tylko mówimy tak jakby z takiej pozycji ja, czyli pierwszym krokiem będzie nazwanie faktu, na przykład ty nie posprzątałeś dzisiaj naczyń. Kolejnym krokiem jest u od uczucia, czyli mówimy, co w związku z tym czujemy, czyli przez to, że nie pozmywałeś naczyń, nie posprzątałeś, ja czuję się sfrustrowana. Kolejnym krokiem jest konsekwencja. Przez to, że nie pozmywałeś, to ja muszę dzisiaj wcześniej wstać i o oczekiwanie proszę cię, abyś następnym razem sprzątał po sobie. I tutaj ta technika pozwala na to, aby nie doszło do konfliktu z tym człowiekiem. My nie zarzucamy mu, my nie przekraczamy jego granic, mówiąc, że ty zawsze nie sprzątasz, ty nigdy nie ułożysz po sobie rzeczy, tylko ta technika na przykład pozwala nam mówić o swoich potrzebach, biorąc pod uwagę uczucia, ponieważ tutaj drugi człowiek, on nie może z tymi uczuciami się spierać, nie może ich w żaden sposób kwestionować.
Co robić w sytuacjach, kiedy ktoś ignoruje nasze granice i potrzeby?
Powiem tak, jeżeli ktoś jest bliska nasza osoba, dajmy na to partner, jeżeli on ignoruje, jeżeli ja mówię mu o swoich uczuciach, mówię mu o tym, że boli mnie twoje zachowanie i on tych moich uczuć i mojego zdania nie bierze pod uwagę, to za pierwszym razem można wytłumaczyć mu, że słuchaj, ty robisz to, mnie to nie odpowiada, ja się czuję tak i tak. Okej, okay. Chłopak powiedział dobra. Następnym razem znowu powtarza się ta sytuacja i jeżeli on nie bierze pod uwagę tego, co ja czuję, to wtedy trzeba zastanowić się po prostu, czy ja jestem wartością dla niego, bo jeżeli ktoś nie bierze pod uwagę moich potrzeb i przekracza moje granice jeszcze przy tym, to trzeba zastanowić się, czy ja nadal jestem w dalszym ciągu dla niego wartością, bo jeżeli nie jestem wartością, no to trzeba o tym porozmawiać, a w skrajnym wypadku zastanowić się nad tym, czy ta relacja ma nadal sens, bo jeżeli mówimy raz człowiekowi, on nie bierze tego do siebie, ja bym się głęboko zastanowiła nad sensownością dalszej tej relacji.
Jak należy stawiać te granice, kiedy ktoś ma z tym problem?
Jeżeli ja mam problem ze stawianiem granic, to tutaj trzeba byłoby zacząć od asertywności, bo asertywność idzie w parze właśnie z stawianiem tych granic, takich zdrowych bym powiedziała. Też jest fajna technika, tak zwana zaciętej płyty, która właśnie polega na tym, jeżeli ktoś przekracza moje granice, próbuje mnie wykorzystać czy finansowo, albo próbuje mnie namówić na to, żebym przyszła po godzinach do pracy, a ja nie mam na to ochoty albo nie mam czasu, to tutaj przydaje się technika zaciętej płyty, czyli ja powtarzam dwukrotnie albo trzykrotnie jedno to samo zdanie asertywne, na przykład nie przyjdę. I później ktoś próbuje nas, no ale przyjdź, namówić na coś. I my drugi raz i trzeci powtarzamy nie przyjdę. I tyle, bez tłumaczenia się. Myślę, że takiej osobie na początku ta technika bardzo może się przydać, ale do takiej asertywności, do stawiania takich zdrowych granic, to jest trochę dużo pracy, bo to trzeba byłoby zacząć od budowania tej pewności siebie, takiej wewnętrznej. Bo jeżeli ktoś jest bardzo uległy, to jemu na początku będzie bardzo ciężko się, nie wiem, przeciwstawić, powiedzieć to nie, ale wszystko jest do zrobienia, jak najbardziej.
Jak rozpoznać, gdy w relacji dostosowujemy się do innych za bardzo, do tej drugiej osoby i czy to jest zawsze złe?
Myślę, że taka zależność emocjonalna zawsze jest zła, bo ona jest wynikiem tego, że prawdopodobnie mamy ze sobą jakieś bardzo ciężkie przeżycia, to głównie w dzieciństwie, bo to zawsze się bierze stąd. I taka zależność, ona nam już dużo mówi o tym, że taki człowiek, załóżmy dziewczyna jest zależna od faceta, to już dużo mówi o tej dziewczynie, że ona prawdopodobnie nie ma takiego połączenia z samą sobą. W sensie, że ona nie potrafi liczyć na samą siebie, uważa, że ten drugi człowiek jest jej niezbędny do życia, bo sama nie potrafi żyć samodzielnie. Zdrowy człowiek to jest taki człowiek, który potrafi żyć samodzielnie i ten mężczyzna, czy ten drugi człowiek nie jest niezbędny do życia. On ma swój świat. I jeżeli tutaj mówimy o tej zależności, no to ta dziewczyna nie ma swojego świata. Może nie ma jakiegoś hobby, nie ma pracy satysfakcjonującej, fascynującej, w którą mogłaby się zagłębić. Mówi się, że jeżeli moim całym światem jest mężczyzna, to znaczy, że ja tego swojego świata nie mam. Więc ja tutaj bym popracowała nad taką autonomią.
A co zrobić w sytuacji, w której jesteśmy po kłótni z drugą osobą i mamy takie odczucie, że znowu nie powiedzieliśmy tego, co naprawdę chcieliśmy?
Ja myślę, że zawsze można dopowiedzieć to po tej kłótni. Jeżeli dochodzi do kłótni, no to to są wysokie emocje. Nie zawsze właśnie, tak jak mówisz, powiemy to, co chcielibyśmy powiedzieć. I jeżeli mówimy o relacji romantycznej na przykład, albo dobra, weźmy taką relację z pracownikiem na przykład i podczas kłótni nie powiedzieliśmy tego, co chcieliśmy powiedzieć. Czasami to może i dobrze, że nie powiedzieliśmy tego, co chcieliśmy powiedzieć, bo później to mogłoby eskalować, ale jeżeli nas to trapi w jakiś sposób, to ja bym proponowała właśnie po tym, jak ta kłótnia się zakończy, może na drugi dzień, a może za tydzień, na spokojnie, wtedy poukładać sobie myśli, podejść do tej osoby i powiedzieć, że słuchaj, chcę z sobą porozmawiać bardzo szczerze i wtedy powiedzieć to, co nam leży na tym sercu, ale w sposób właśnie taki bardzo spokojny i tutaj bym właśnie nawet zaproponowała tę technikę Foucault, o której mówiłyśmy, że na początku mówimy o fakcie, czyli mówimy to, co się wydarzyło, później mówimy o uczuciach, ale moich, nie obwiniając przy tym drugiej osoby, później mówimy o konsekwencji tego faktu i na koniec mówimy o tym, co co byśmy potrzebowali od tej osoby.
Jaki jeden nawyk można wprowadzić do swojej codzienności, w relacji, by komunikacja między dwojgiem ludzi poprawiła się?
Ja myślę, że właśnie tutaj bym bardzo rekomendowała mówienie z pozycji ja, czyli mówię o tym, co ja czuję z daną sytuacją, bo niestety mamy tendencję do tego, aby zaczynać zdanie właśnie od tego, że ty nie zrobiłeś tego. Dlatego proponuję zaczynać teraz rozmowę od mówienia tego, co ja czuję i to, co mi się nie podoba i czego oczekuję. Więc jedną taką radę bym udzieliła, żeby nie zaczynać zdania od obwiniania, bo to niestety prowadzi tylko do konfliktu.